Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95,6 FM.
Rozmowa dnia. Dzisiaj naszym i Państwa gościem poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie.
Panie pośle, jest pan zadowolony, szczęśliwy z tego, że będzie pan zarabiał mniej jako poseł?
No jeszcze nie czuję się lżejszy. Najprawdopodobniej moje kieszenie będą lżejsze od 1 lipca. Wszystko na to wskazuje, bo jeszcze prezydent musi podpisać, to jeszcze musi być ogłoszone i tak dalej, i tak dalej. Natomiast
20%.
20%, no. 20% to nie jest mało, jak państwo wiecie doskonale. No, to tak by państwu ktoś obniżył wynagrodzenia. Natomiast
no, ja wiem, że ocena nie może być obiektywna, no bo generalnie chodzi o pana uposażenie. Natomiast rozumie pan te argumenty, czy niekoniecznie?
Znaczy wie pan, no, nie chciałbym się za bardzo na ten temat wypowiadać. No ja mogę tylko tyle powiedzieć, że generalnie to obywatele powinni osądzić, czy to jest dobrze, czy źle. Ja mogę tylko dla jasności sytuacji powiedzieć, że generalnie poseł na dzisiaj ma uposażenia, czystego uposażenia, czyli wynagrodzenia. Będę mówił o netto, nie o brutto. Na dzisiaj to jest około 7 tysięcy złotych, po obniżce to będzie jakieś 5600 zł. Mówię o netto, czyli na rękę. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No niech każdy sobie sam osądzi.
A jakiego wyboru pan dokonał w trakcie głosowania?
Ja byłem za obniżeniem wynagrodzenia, podobnie jak większość parlamentarna
Czyli był pan w tych 200, w ilości 240 posłów.
Wie pan, no ja nie jestem i nigdy nie byłem jak gdyby pazerny na pieniądze. Nie chciałbym być nigdy posądzany o to, że idę służyć ojczyźnie, służyć Polakom po to, żeby otrzymywać z tego tytułu jakieś gratyfikacje. No ale oczywiście nie samym powietrzem człowiek żyje i oczywiście musi utrzymać rodzinę, musi utrzymać dom. Także oczywiście pieniądze są potrzebne. Każdemu są potrzebne. Tak naprawdę było to moje pierwsze w życiu głosowanie za obniżką wynagrodzeń, bo zawsze zabiegałem o podwyżki wynagrodzeń, chociażby jak działałem w Solidarności. Także to jest to dla mnie pewnego rodzaju nowum. Też biłem się bardzo mocno z myślami, ale cóż, no, obniżyliśmy sobie wynagrodzenia, no, przeżyjemy oczywiście. Natomiast...
Ale to jest sprawa wielowątkowa, bo to są argumenty, o których pan mówi, ale nie brakuje także opinii, że do polityki powinny iść osoby, które oprócz dorobku merytorycznego mają już dorobek, powiedzmy, finansowy, podobnie jak to jest chociażby w Stanach Zjednoczonych, ten przykład często jest przytaczany. Osoba, która się dorobiła, po prostu teraz i wyłącznie czuje powołanie do tego, żeby zmieniać kraj. Co pan sądzi o takim?
Chyba no, kij ma dwa końce. No, jest jedna szkoła, która mówi, że do polityki powinni pójść osoby, które są już zarobione, mówiąc tak bardzo ogólnie. Natomiast to wcale nie znaczy, że te osoby, co praktyka pokazuje, nie chcą zarabiać dużo większych pieniędzy. Natomiast z drugiej strony, no rzeczywiście no tutaj mamy tym negatywem tego rozwiązania jest to, że jeżeli parlamentarzyści będą zarabiać małe pieniądze albo urzędnicy, wysocy urzędnicy państwowie, ministrowie, premierzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to będzie rządzić nami miernota, która to miernota będzie decydować o miliardach, o tym generalnie jaka nasza Polaków będzie sytuacja. No tak też być nie może. Ja jestem generalnie za tym, żeby wynagrodzenia rosły tych osób, na których ciąży bardzo duża odpowiedzialność. Natomiast no, też trzeba sobie jasno powiedzieć, no, są posłowie, którzy są bardziej leniwi, mniej leniwi, bardziej pracowici, mniej pracowici.
Ale tutaj też,
no właśnie, jak to rozliczyć? I to jest ten problem, tak? Także dla mnie zawsze bardzo istotnym był element motywacyjny i takiego bynajmniej powinniśmy szukać chociażby w administracji rządowej.
A w administracji samorządowej, bo za chwilę przed parlamentem kolejna decyzja, czyli obniżenie uposażenia wójtów, burmistrzów, prezydentów.
Panie redaktorze, ja myślę, że na ten temat powinniśmy naprawdę, do tego tematu powinniśmy podejść bardzo kompleksowo, bo inaczej jest w pewnych gminach, powiatach, województwach ta odpowiedzialność naprawdę bardzo różnie wygląda. Różne gminy, powiaty borykają się z różnymi problemami. Działalność niektórych władz administracji samorządowej można ocenić, że tak powiem, że one zakończyły się albo można powiedzieć, że są z powodzeniem realizowane. Natomiast no, niektóra administracja samorządowa no, kuleje bardzo mocno i nie potrafi sobie z pewnymi rzeczami poradzić. I myślę, że nie tylko jedynym kryterium powinno być to, jakim albo jak duża to jest gmina, albo jak duży to jest powiat, czy jak duże to jest województwo.
To jakie inne kryterium wprowadzić? Na przykład niektórzy mówią, i ten pomysł coraz głośniej jest powtarzany, coraz częściej, niektórzy mówią o tym, że może średnia wynagrodzeń, wypłat w danym rejonie, w danej gminie, może w województwie.
No to też jest jakiś pomysł. No naprawdę ten temat trzeba bardzo mocno przepracować, bo tutaj nie można być zero-jedynkowym, bo znów kogoś skrzywdzimy, a wielu samorządowców naprawdę zasługuje na to, ażeby być sowicie wynagradzanym, ponieważ...
Niskie zarobki, myśli pan, mogą sprawić, że do samorządu nie będą garnęli się ci najlepszym
dorobkiem? No tak też niestety może być, podobnie jak w administracji rządowej. No tak też może być, no bo jednak mimo wszystko każda osoba odpowiedzialna, chociażby za rodzinę, a myślę, że wszyscy starają się być odpowiedzialny za swoje rodziny, no też patrzą na status swojej rodziny. No jeżeli na wolnym rynku mogą zarobić 3 razy więcej, czy 5 razy więcej niż w samorządzie, chociażby te wybory najbliższe samorządowe pokażą, że chociażby jeden z burmistrzów nie będzie kandydował, bo otrzyma w jakiejś firmie prywatnej 5-krotnie wyższe wynagrodzenie, czy tam chyba 7-krotnie nawet, no i on po prostu zrezygnuje z ubiegania się o funkcję burmistrza, no i tak będzie nie tylko w jednym miejscu, w województwie gorzowskim.
Ale z drugiej strony trudno rywalizować właśnie z takimi firmami.
No trudno rywalizować, dlatego wie pan, no, nie wszystkim zależy na bardzo dużych pieniądzach, ale każdemu zależy na pewno na przyzwoitych pieniądzach. Tak, tak samo jak ludzie w każdym jednym zakładzie pracy chcą zarabiać godnie, tak, żeby im starczyło po prostu na przetrwanie i na to, żeby godnie żyć, na to, żeby mieć, na to, żeby dzieciom zapewnić wakacje, na to, żeby mieć na bieżące artykuły spożywcze, na opłaty. No okay. Na tym nam wszystkim chyba zależy.
A propos godnego życia, parlament zajmował się ustawą w sprawie świadczeń socjalnych dla osób niepełnosprawnych. Jak pan ocenia całą sytuację, otoczkę wokół prac?
Panie redaktorze, no, szanowni państwo, to jest tak, że jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, tutaj państwo polskie grzeszyło naprawdę bardzo dużym zaniechaniem i to nie mówię tylko o obecnych rządach, o poprzednich. Naprawdę przez ostatnich 20 lat nic się z tym generalnie nie robiło. Tutaj były pojawiały się od czasu do czasu jakieś propozycje, ale oczywiście no, osoby niepełnosprawne nie były traktowane, że tak powiem, to nie był pierwszoplanowy temat.
Nie były tak zdeterminowane jak teraz?
No nie były tak zdeterminowane, no i to było spychane na plan dalszy. Natomiast na pewno pomoc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom się na pewno należy, natomiast no, na pewno nie wszystko od razu, nie wszystko od razu. Ja też, jeżeli patrzę na ten projekt, protest w Sejmie, który ma miejsce, no widzę, że tam bardzo mocno w buciorach wkracza w ten temat polityka. Polityka, są rozgrywane pewne sprawy, co niektórzy politycy się angażują, podpuszczają, napuszczają. No i to już mi się przestaje podobać.
Dobrze, przypomnijmy, że chodzi o to, że rodzice chcą wsparcia, ale mówią, potrzebujemy czystej gotówki, tak? Państwo proponuje inne rozwiązanie, które ma jakby obliczono, że to jest więcej de facto niż ponad 500 zł, natomiast do kompromisu jeszcze daleko właśnie, jak pan uważa, daleko czy nie?
No tak, panie redaktorze, no i tu się pojawia ten problem, który się pojawiał przy programie 500+, tak? Też były takie różnego rodzaju propozycje, żeby nie żywą gotówką li tylko, ale także pomagać
łatwiejszy dostęp do
rodzinom dzietnym,
i tak dalej.
Łatwiejszy dostęp do świadczeń, żeby to nie tylko było wypłacane w czystej, w żywej gotówce. Tu jest ten sam problem. Ja myślę, mam nadzieję bynajmniej, że on będzie rozwiązany, bo ja już po prostu nie mogę patrzeć. Mi już jest naprawdę bardzo smutno, jak widzę te dzieci niepełnosprawne, które zalegają na tym sejmowym korytarzu. No to się powinno jak najszybciej skończyć. No ja widzę, że tutaj minister Rafalska dokłada dużych starań, ażeby tak się stało. Natomiast też widzę niestety, obserwuję prowokacyjne zachowania, szczególnie liderki protestu, która no, pozwala sobie chyba na zbyt wiele i nie szuka kompromisu w niektórych sytuacjach, a taki kompromis mi się wydaje, że już jest bliski i mam nadzieję, że może że ten tydzień przyniesie zakończenie tego protestu.
Zobaczymy. Przejdźmy teraz do tematów lokalnych. Mówiliśmy o samorządzie, wybory samorządowe się zbliżają. Pamiętam słowa pana tutaj, które padły w tym studio. Wtedy poseł Jarosław Porwich zapowiedział, że przygotuje swoją inicjatywę na wybory samorządowe. Być może środowisko, które zaproponuje swojego kandydata na prezydenta. Jak to wygląda na tym etapie?
Na tym etapie wygląda to w dalszym ciągu tak, że rozmawiamy na ten temat. Wybory samorządowe, przypomnę, odbędą się w jedną z dwóch ostatnich niedziel października albo w pierwszą listopada, czyli dzieli nas od tego aktu wyborczego pół roku.
A to już ostatni dzwonek, żeby znaleźć kandydatów. Natomiast
ale to się zgadza.
Wolni i Solidarni nie porozumieli się z Prawem i Sprawiedliwością, że będą wspierać tych samych kandydatów.
My prowadzimy rozmowy. Byłem ostatnio w Zielonej Górze, rozmawiałem tutaj w Gorzowie. Rozmowy są bardzo mocno zaawansowane, ale...
Rozumiem, Prawo i Sprawiedliwość namawia, żeby nie wystawiał pan swojego kandydata, tak?
Czy... Panie redaktorze, te wszystkie przymiarki też muszą uwzględniać jeden bardzo ważny element, że w akcie wyborczym, że wpływ na wynik wyborczy ma też duży wpływ na wynik wyborczy, taktyka, jaka zostaje przyjęta, tak? Jeżeli ktoś wystawi takiego kandydata, to dobrze by było, żeby się pojawił kandydat z takiego i takiego środowiska, bo to ma wpływ na wynik wyborczy. I tak postępuje każda siła polityczna. Takie robią przymiarki, z tego co widzę. Te komitety, które już pewne rzeczy dogadują tutaj w Gorzowie.
No już mamy kilku kandydatów określonych. I jak pan to obserwuje?
Tak, no jest na pewno obecny prezydent Wójcicki, jest na pewno Sebastian Pieńkowski, najprawdopodobniej Robert Surowiec, no ale to na pewno na tych trzech kandydatach nie poprzestaniemy, bo widzimy, że są jeszcze inne środowiska, które chcą brać bardzo czynny udział w wyborach samorządowych. I dobrze, niech ich będzie wielu, żebyśmy mieli jak największy wybór.
I środowisko skupione wokół pana posła wystawi swojego kandydata, czy nie? Jest bliżej, czy dalej?
Panie redaktorze, ja myślę, że to już kwestia, no ja teraz znów cały tydzień spędziłem w Warszawie i tych tematów jest naprawdę całe mnóstwo, tych problemów, które się pojawiają i tutaj bardzo mocno walczymy o pewne rzeczy dla Gorzowa, o których głośno nie możemy mówić i to troszeczkę spycha na plan dalszy te rozwiązania, które tutaj musimy przyjąć w Gorzowie i w województwie lubuskim.
Czyli musimy poczekać.
Troszeczkę jeszcze musimy poczekać.
Natomiast przed wejściem na antenę mówił pan o inicjatywie politycznej, tak? Nowej inicjatywie politycznej?
No pojawiła się taka nowa inicjatywa. My oczywiście z posłem Adamem Andruszkiewiczem jesteśmy członkami Koła Poselskiego Wolni i Solidarni, ale założyliśmy Stowarzyszenie dla Polski. To stowarzyszenie, które generalnie zaprasza między innymi bardzo mocno ludzi młodych. Są pewne obszary, które powinny być w naszej ocenie traktowane bardziej poważnie niż są traktowane do tej pory.
Jakie obszary?
No takie obszary, chociażby, wie pan, no jeżeli chodzi o ludzi młodych, to taka ciekawostka. Posłów, którzy nie przekroczyli 30 rok życia w Sejmie, jest nieco ponad 3%. Natomiast w społeczeństwie, no zdecydowanie więcej, jak pan wie. Także pojawił się pomysł, oczywiście, który musimy poddać pod dyskusję, żeby pojawiły się parytety dotyczące ludzi młodych. I jeżeli chodzi o możliwość
w parlamencie, tak?
W parlamencie, ale też w administracji rządowej i samorządowej. Wie pan, no są parytety dotyczące kobiet, są w Stanach Zjednoczonych wprowadzone parytety dotyczące zatrudnienia osób różnych ras w administracji rządowej. I ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żebyśmy nie mieli porozmawiać na temat ludzi młodych, którzy wyjeżdżają w dalszym ciągu z naszego kraju. My obserwujemy i znamy bardzo wiele osób, chociażby młodych studentów, bardzo zdolnych, którym przyznano staż z tego tytułu, że mają wybitne osiągnięcia naukowe.
A myśli pan, że młodym studiują... się nie chce zaangażować, czy młodym jest bardzo ciężko przebić się w poszczególnych partiach?
Bardzo ciężko jest przebić się w poszczególnych partiach. Widać chociażby, no zobaczmy na przekrój parlamentu. Tam naprawdę bardzo wiele osób, to są osoby w wieku 60+, 70+. Oczywiście to są osoby wartościowe, ale no kiedyś musi przyjść ten czas na zmianę i ta świeża krew no jest bardzo potrzebna, ja to widzę bardzo mocno, dlatego też no, to stowarzyszenie będzie prowadzić też Akademię Społeczno-Polityczną, chcemy po prostu budować nowe elity, nowe polskie elity, chcemy, żeby Polacy, młodzi Polacy mieli szansę tutaj na realizowanie się w naszym kraju, a nie wyjeżdżali poza granicę, a wielu chociażby studentów pozostaje właśnie tam w Belgii, gdzieś tam w jednej, przy jednej czy drugiej uczelni i tam się realizują i nie myślą wracać do kraju, no gdyby tutaj im zagwarantowano przyzwoite warunki, no powiem tak, no to Polska mogłaby tylko korzystać z tej wartości dodanej, bo to jest naprawdę bardzo duży potencjał. Młodzi ludzie, musimy zabiegać o to, żeby oni znaleźli, żeby Polska była ich miejscem na ziemi.
Będziemy na pewno do tego tematu powracać. Nie jest to łatwy temat, problem do rozwiązania.
Na pewno nie.
Ulica Kostrzyńska, ruszają w końcu prace.
Ostatni temat. No właśnie słyszałem, panie redaktorze, właśnie słyszałem, że już ma być budowa jakiegoś prowizorycznego ronda na skrzyżowaniu przy ulicy Dobrej. No zacznie się od prowizorycznego ronda, zobaczymy jak to pójdzie dalej. W każdym razie ten temat wydaje się bardzo mocno spóźniony. Powinniśmy do tego tematu już podejść 2-3 lata temu.
Jakieś 70 lat,
nie? Podobnie tak, powinniśmy podejść do tematu hali widowiskowo-sportowej. Może coś wiemy na ten temat, panie redaktorze, czy...
Trwają prace.
Trwają prace, no właśnie. Centrum Edukacji Zawodowej, trwają prace.
Ale
tak?
Podobno są na ukończeniu.
Panie redaktorze, ja powiem tak, ja naprawdę jestem niezwykle konkretny człowiek, jestem konkreciarz, tak? Po owocach, no ja po prostu oceniam pewne zdarzenia po efekcie finalnym, tak? Natomiast tutaj, no nie widać końca. Ja wiem, że się o tym mówi, że trwają prace, że wyłoniono kogoś tam, ale później ten ktoś zrezygnował i tak dalej, i tak dalej. To jest niekończąca się opowieść. Widzę, jak inne miasta idą do przodu, naprawdę. Widzę też te zakorkowane ulice Gorzowa.
A teraz będę jeszcze bardziej, a to też jest efekt prac.
No, panie redaktorze, ale... Panie redaktorze, no to trzeba wszystko tak zorganizować, żeby było jak najmniej dokuczliwe dla mieszkańców, bo ja widzę, jak wyglądają ulice Gorzowa, chociażby między godziną 14 a godziną 16, tak? No to jest jedna wielka masakra.
Poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni, gościł w Radiu Gorzów. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję ślicznie, życzę wszystkim państwu słoneczka na niebie i udanego tygodnia.